Mówiliśmy już tutaj na temat tego, że no boimy się kleszczy, przede wszystkim z uwagi na te zagrożenia, które mogą nieść w postaci chorób. Dużo też mówi się na temat tego, że jest coraz więcej kleszczy zakażonych. Skąd one się w ogóle robią zakażone?
Cały czas na terenie kraju i w świecie trwa monitoring, a więc badania są zarówno żywiciele pod względem badań serologicznych, sprawdzamy jaki procent ludzi jest nosicielem choćby boreliozy, bo nie wszyscy z nas chorują klinicznie, ale też sprawdzamy, monitorujemy kleszcze. W ostatnich latach jesteśmy, można powiedzieć, że w złotym wieku nauki. Posługujemy się naprawdę czułymi metodami, bardzo specyficznymi, choćby badania molekularne, metody PCR, gdzie jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie wyłapać dany patogen zarówno w żywicielu, jak i też w samym pasożycie. Czy procent zarażonych kleszczy jest większy niż był? Czy większa jest populacja kleszczy? Oczywiście, gdybyśmy zestawili z sobą badania z poszczególnych lat, to dużo by wskazywało na to, że ta ekstensywność, prewalencja występowania danych chorób na terenie być może wzrasta. I tak na przykład szacuje się, że w przypadku dermacentro reticulatus, a więc tego kleszcza głównego odpowiedzialnego za przenoszenie babesiozy, to na niektórych terenach endemicznych od 1 do 4% kleszczy jest zarażonych. Ale w przypadku boreliozy, w przypadku Ixodes ricinus, tu mówimy często, że ten procent występowania jest dużo wyższy, znacznie wyższy niż 50% kleszczy zarażonych, a na niektórych terenach może on być przewyższający nawet 80%. W związku z powyższym pada pytanie, czy taka sytuacja miała miejsce w latach poprzednich, dekadach, czy znowu aktualnie metody, którymi się posługujemy, po prostu dają nam większe możliwości diagnostyczne, więcej wiemy. Tutaj trwa dyskusja między naukowcami i nie rozstrzygając, muszę powiedzieć, że jakbyśmy na to nie patrzyli, dane epidemiologiczne, dane inwazjologiczne, nie chcę powiedzieć, że są przerażające, ale na pewno są to dane, które zmuszają nas do poważnego myślenia o samym problemie występowania kleszczy, chorób odkleszczowych i także zabezpieczenia siebie, mam na myśli nas, ludzi, jak i także zwierząt w tym okresie aktywnego żerowania kleszczy.
Może skupmy się na tych chorobach, które dotykają zwierzęta. Mogą chorować psy, mogą chorować koty, czy jeszcze jakieś zwierzęta mogą zachorować na babesiozę?
Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o babesiozę, i tu od razu powiem jako zaskoczenie, bo faktycznie z punktu widzenia weterynaryjnego prawdopodobnie taką najbardziej znaną chorobą odkleszczową na terenie kraju będzie babesioza. Natomiast tych chorób jest zdecydowanie więcej. I muszę też podkreślić, że borelioza, o której prawdopodobnie większość słuchaczy będzie myślała w aspekcie zdrowia ludzi, to też jest choroba, która dotyka zwierzęta. Zarówno borelioza jest problemem medycznym, jak i weterynaryjnym, ale także muszę podkreślić, że babesioza jest również chorobą, która może występować u ludzi. Jeżeli chodzi o samego pierwotniaka, babesia, to jest rodzaj, który obejmuje kilka gatunków i mamy gatunki specyficzne dla psów, choćby babesia canis, ale także mamy gatunki specyficzne dla przeżuwaczy, gryzoni. Wśród tych gatunków typowych dla przeżuwaczy czy dla gryzoni mamy gatunki o potencjale zoonotycznym, czyli takie, które jeżeli trafią na człowieka, mogą wywołać chorobę u człowieka. Babesioza jest chorobą tak na dobrą sprawę wielogatunkową, występującą u wielu gatunków zwierząt, ale jeżeli byśmy na to spojrzeli z punktu widzenia takiego weterynaryjnego, to prawdopodobnie największe znaczenie ma babesioza psów oraz przeżuwaczy.
Jakie są objawy?
Można powiedzieć, że są wielostopniowe i rozpoczynają się bardzo często mało specyficznie. Przede wszystkim u zwierząt występuje gorączka, a związana z gorączką apatia, niechęć do wysiłku, bardzo często też zmniejszony apetyt. To są pierwsze symptomy, które w okresie aktywności kleszczy lub też ewentualnie kiedy właściciel zauważył żerującego kleszcza na swoim czworonogu, powinien być tym zaniepokojony i bez czekania powinien zgłosić się do lekarza weterynarii. Natomiast kolejne objawy mogą już być bardziej specyficzne i obyśmy do tych objawów nie dopuścili, oby one się nie rozwinęły. Tu obserwujemy bardzo często konsekwencje rozpadu krwinek czerwonych, ponieważ sam pasożyt babesia jest to pasożyt wewnątrzkrwinkowy. Konsekwencją występowania tego pasożyta jest postępujący rozpad erytrocytów krwinek czerwonych. No i następstwa. Następstwa takie jak żółtaczka, krwiomocz, a więc charakterystyczne ciemne zabarwienie moczu. W dalszych etapach choroby obserwujemy objawy wielonarządowe. Dochodzi do takiej spirali, można powiedzieć, że zdarzeń patologicznych, które następują w żywicielu, konsekwencją czego może być choroba wątroby, niewydolność nerek, a także zaburzenia związane z ośrodkowym układem nerwowym. Więc choroba potem przyjmuje już taki obraz wielonarządowy, uogólniony, no i też mamy przypadki śmiertelne, o czym warto pamiętać.
No właśnie, jak wysoka jest śmiertelność w przypadku tej choroby? Można jakoś to określić?
Powiem szczerze, że nie jest to łatwe. Zarówno na przebieg choroby ma wpływ sam pierwotnek. I tutaj, tak jak mówiłem, mamy kilka gatunków. W obrębie tych gatunków mamy różną patogenezę, różne genotypy, więc to będzie jeden z czynników. Kolejnym z czynników będzie sam żywiciel, jego odporność. Więc to tak jak w przypadku nas i dajmy na to COVID-u, porównam tutaj. Mhm. Część osób przechodziło skąpo objawowo, no część osób przechodziło bardzo poważnie, łącznie z przypadkami śmiertelnymi. Taka sama sytuacja będzie występowała u psów. Zwierzęta obarczone innymi chorobami, słabsze, w złej kondycji, bardzo młode lub też senioralne, będą przechodziły tą chorobę ciężko. Z drugiej strony na sam przebieg choroby wpływ ma szybkość diagnozy, reakcji właściciela oraz potem następnie odpowiednie postępowanie lekarsko-weterynaryjne. Ta śmiertelność na pewno może być niższa, jeżeli mamy zabezpieczenie odpowiednie zwierząt przeciwko kleszczom oraz także jeżeli ta czułość właściciela pod względem tych pierwszych objawów będzie odpowiednia. Tak jak wspomniałem, te pierwsze objawy, kiedy jeszcze zniszczenia w organizmie nie są zbyt duże, one są kluczowe, bo wtedy faktycznie lekarze dysponują lekami, które mogą ograniczyć przebieg choroby. Jest to postępowanie ratujące życie, ale w takich zaawansowanych przypadkach bardzo często musimy posiłkować się transfuzją krwi. No i tutaj znowu też pada pytanie, czy w każdym miejscu, w mniejszych wioskach, w niektórych gabinetach, czy ta dostępność dawców będzie w danym momencie, czy też ewentualnie nie.
To może teraz powiemy też o profilaktyce. Jaka jest skuteczna profilaktyka i czy możemy w ogóle mówić o takim zabezpieczeniu stuprocentowym psów czy kotów?
No właśnie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie stuprocentowe, to myślę, że powinniśmy tutaj właścicieli od razu przestrzec, że zasadniczo nie mamy takiego zabezpieczenia stuprocentowego. Na razie może powiedzmy o preparatach weterynaryjnych, które są na rynku dostępne do ochrony zwierząt. One mają różne formuły, są bardziej lub mniej innowacyjne. Ich działanie w jednych sezonach jest wyższe, w innych mniejsze. Dlaczego? Bo obserwujemy lekooporność kleszczy narastającą na dane substancje, a następnie w danych latach ta lekooporność może być zróżnicowana. Nawet jeżeli zabezpieczyliśmy zwierzę przeciwko kleszczom, nie możemy wykluczyć takiej sytuacji, że kleszcz wbije i pożywi się skutecznie na swoim żywicielu. Pamiętajmy też, że preparaty, które podajemy, tak jak przewidują producenci, mają zasadniczo doprowadzić do śmierci pasożyta kleszcza do 48 godzin. To jest okres graniczny do choćby przeniesienia babesiozy. A więc te preparaty zmniejszają ryzyko zarażeń, ale nie eliminują go całkowicie. Kleszcz ma się wbić w swojego żywiciela, ma się pożywić jego płynami ustrojowymi, tutaj głównie krwią. No i następnie ma dojść do szybkiej śmierci tego kleszcza. Warto podkreślić, że kleszcze przenoszą choroby zakaźne w ostatnim etapie swojego żerowania. W przypadku boreliozy choćby jest to od 48 godzin wzwyż, czyli to jest stosunkowo długi okres. Dlatego w odpowiedzi na profilaktykę chorób odkleszczowych najważniejsze jest oglądanie siebie samych oraz zwierząt każdorazowo po przebywaniu w środowisku zewnętrznym w okresie aktywności kleszczy, no i możliwie szybkie usuwanie tych kleszczy. Od lat panuje takie przekonanie, że kleszcza kręcimy w lewo lub w prawo.
Tak, że w ogóle są jakieś takie specjalne łapki,
tak,
prawda?
Tak jest, zgodnie z ruchem wskazówek lub przeciwnie. Morfologicznie kleszcz zbudowany jest symetrycznie. On nie ma takiego aparatu gębowego, który przypominałby nam do otwierania wina przyrząd, a więc nie wkręca się w tego swojego żywiciela, tylko wbija się pionowo. I też tak powinniśmy go wyjmować, pionowo. Mm-hmm. Dlaczego zawsze apelujemy jako parazytolodzy do chwytania możliwie blisko skóry tego kleszcza? Nie chodzi nam o to, że on się urwie, bo nawet jeżeli się urwie i elementy kleszcza pozostaną w skórze, to nie jest najgorsze zło. Chodzi nam o to, aby nie łapać kleszcza bardzo wysoko, w dużym odstępie, tak, żeby go nie ścisnąć, bo w ten sposób możemy wpompować tak naprawdę, a więc wprowadzić te patogeny z jego gruczołów ślinowych. Więc to jest kluczowe, żebyśmy możliwie blisko skóry złapali kleszcza i najlepiej, najbardziej skutecznym jest sposób wyciągania pionowo do góry. Mogą to być specjalne
kleszczołapki,
tak, kleszczołapki. Rynek oferuje bardzo dużo. Myślę, że zwykła penseta będzie tutaj naprawdę skuteczna. Mm-hmm. Też gro właścicieli jest w stanie to dosyć dobrze rękami wyjąć przy pomocy paznokci, a więc nie jest to rzecz bardzo skomplikowana. Sprawę komplikuje nietypowa lokalizacja kleszcza na powiece, w małżowinie usznej, no więc to będą takie sytuacje już bardziej wymagające. Nierzadko też właściciele zgłaszają się do gabinetów lekarsko-weterynaryjnych, czy do gabinetów medycznych, aby te kleszcze były usunięte.
I tutaj dobrze też nie zwlekać, prawda, jak najszybciej. Liczy
Oczywiście.
Się czas.
Liczy się w tym przypadku czas. Pamiętajmy, że że jeżeli chodzi o kleszcze, bo tutaj często jest takie pytanie, czy preferują biały ubiór, czy ciemny. Z punktu widzenia profilaktyki człowieka, wchodząc do lasu, idąc na łąki, zakładajmy długie ubrania, możliwie szczelnie zasłaniające powierzchnię ciała. Oczywiście w okresie letnim...
Czy kolor nie ma znaczenia.
No właśnie, czy kolor ma znaczenie, czy nie ma. Ta debata trwa od lat i teraz powiem tak, że może mieć znaczenie. Mm-hmm. Załóżmy, że mamy dzień słoneczny, kiedy jest ekspozycja światła i ciemne ubrania siłą rzeczy będą skupiały na sobie wyższą temperaturę. W związku z powyższym dla kleszcza, który poszukuje tego śladu termicznego, możemy być bardziej widoczni. Ale też gro osób wchodzących do lasu na jasnym ubraniu widzi więcej tych kleszczy, więc twierdzi, że białe przyciąga kleszcza. Muszę powiedzieć, że te kleszcze, o których wspominaliśmy dzisiaj, a więc kleszcz łąkowy, on ma takie zabarwienie rude, rdzawe, natomiast dermacentor, kleszcz łąkowy, jest kleszczem ciemnym, brązowym. I te ciemne ubarwienie kleszcza sprzyja łatwiejsza detekcja na jasnym tle. A więc po prostu na jasnym ubraniu łatwiej widzimy te kleszcze i pozornie wydaje nam się, że jest ich więcej, że te białe ubrania ściągają kleszcze. W rzeczywistości wcale tak być nie musi i ten kolor tak na dobrą sprawę nie ma aż takiego znaczenia, kolor ubrania, czy ewentualnie sierści, umaszczenia zwierząt.
Czyli o czym należy pamiętać, żeby zabezpieczyć zwierzęta, tak?
A więc tak, w okresie, kiedy wiemy, że kleszcze są aktywne, a pamiętajmy, że kleszcze zaczynają swoją aktywność sezonową od 5 do 7 stopni Celsjusza. W tym roku zauważyliśmy, że ten szczyt aktywności przypadł nam dużo wcześniej. Właściciele, którzy zwlekają z zabezpieczeniem zwierząt do kwietnia, do maja, no to może być tak, że będzie to za późno. Pamiętajmy o tej profilaktyce zabezpieczania zwierząt. Mogą to być różne preparaty, formuły w postaci obroży, formuły w postaci tabletek, mamy formuły w postaci preparatów spot on kropli na sierść. Pokazują się już preparaty iniekcyjne, które dają możliwość nam zabezpieczenia zwierząt na cały rok. Z drugiej strony coraz więcej klinik lecznic lekarsko-weterynaryjnych przypomina właścicielom, że zbliża się okres, aby zabezpieczyć swoje zwierzę właśnie przeciwko ektopasożytom, bo tutaj mówimy nie tylko o zabezpieczeniu przeciwko kleszczom, ale także przeciwko pchłom, czy ewentualnie w przypadku na przykład obroży, przeciwko komarom, meszkom, bo też to jest problem, który lada moment się pojawi w naszych warunkach. A więc te zabezpieczenie jest wydaje mi się, że po pierwsze dostępne, jest coraz łatwiejsze, bo tak jak wspomniałem, mamy wiele formuł, zarówno w postaci tabletek, w postaci...
Któreś jest najbardziej skuteczne, można tak wyróżnić?
Nie, każdorazowo muszę powiedzieć, że decyzja o zabezpieczeniu swojego zwierzaka powinna być podjęta po konsultacji z lekarzem weterynarii, ale z uwzględnieniem czynników indywidualnych, bo jeżeli będziemy na przykład brali pod uwagę niektóre preparaty w postaci obroży, które mogą mieć złe działanie na koty, no to jeżeli mamy psa i kota razem trzymane i wiemy, że ten kot może wylizywać psa, wtedy lekarz weterynarii podpowie nam, żeby z pewnych obroży czy z pewnych formuł zrezygnować. Jeżeli mamy zwierzę, które uwielbia kąpiele, no też niektóre z tych preparatów, które są akarycydami czy też insektycydami, mogą działać szkodliwie na zwierzęta przebywające w środowisku wodnym. A więc nie powinny być wtedy stosowane i wtedy raczej wybieramy formuły o takim działaniu systemowym w postaci tabletek, bo one jakby można powiedzieć, że nie przenoszą się. Jeżeli ktoś ma suczkę lub kotkę i to zwierzę będzie w okresie laktacji lub ciąży, to też pewne preparaty, które mają działania systemowe, raczej wtedy są wykluczone i wtedy musimy przerzucić swoje zwierzę na postać kropli podawanych na skórę lub ewentualnie formuły obroży. Taka mądra strategia, można powiedzieć, że pozwoli nam dosyć skutecznie ochronić zwierzę, też obserwujmy. Jeżeli któryś z właścicieli zaobserwuje, że dana obroża w roku jednym będzie skuteczna, może się na nią zdecydować w kolejnym roku, ale też powinien pamiętać, że może się okazać sytuacja, że po jednym roku skuteczność tej obroży będzie już mniejsza, ponieważ może wystąpić lekooporność na daną substancję czynną tam się znajdującą. Więc nie przywiązujmy się do mark, nie przywiązujmy się do formuły, raczej obserwujmy, co oferuje rynek, co podpowiadają lekarze weterynarii.
Dostosowujmy to po prostu.
Jeżeli chodzi o nas, no to chyba najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia będzie właśnie ubiór oraz przeglądanie siebie, oglądanie dzieci, czy te kleszcze nie są obecne na naszej skórze, jeżeli są obecne, czy się wbiły. Jeżeli się wbiły, to możliwie szybko możemy je usunąć. I pamiętajmy też o tym, że istnieje możliwość diagnostyki części chorób bezpośrednio z kleszcza, czyli takiego kleszcza możemy
przynieść,
zanieść
tak,
do laboratorium diagnostycznego. Pamiętajmy też, że obecność patogenu w kleszczu nie znaczy, że ten patogen został przeniesiony na nas, no i że choroba u nas wystąpi, bo to też jest istotne, żebyśmy nie leczyli nigdy wyniku, a zawsze patrzyli na pacjenta, bo to jest ważniejsze.
Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Również dziękuję.